Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 10 stycznia. Czy państwo też mają takie marzenie, żeby styczeń skończył się jak najszybciej i żeby już był luty? Albo jeszcze najlepiej nie, może nie luty, nie marzec, nawet kwiecień, żeby już był. No chyba dzieci się z tego by nie ucieszyły, ponieważ wkrótce ferie. Jeszcze środa dzisiaj, no to już właściwie po dniu, jeżeli chodzi o szkołę, już połowa minęła. Czwartek, piątek i zaczną się u nas ferie. Serdecznie witamy i zapraszamy. Mariusz Tałekowski za konsoletą, Sławek Orlik, Patrycja Zielonka przy telefonach, Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Jest środa, 10 dzień stycznia. Numer telefonu do studia 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dzisiaj rzeczywiście porozmawiamy o tym, jaki pomysł ma dyrektor Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie, na wydzierżawiony namiot opery przy ulicy Energetyków. Czy Teatr Polski udźwignie ciężar utrzymania tego obiektu, który jest liczony w dziesiątkach tysięcy złotych? To jeden z naszych tematów. Zapytamy też pana dyrektora, co dalej z planami rozbudowy Teatru Polskiego, a to plany bardzo ciekawe, przedstawiające Teatr Polski jako nowoczesny, wspaniały obiekt, który łączy właśnie tradycję z nowoczesnością. Takie właśnie plany przebudowy Teatru Polskiego pojawiły się w 2014 roku, no ale wszystko stanęło. Przypomnimy dlaczego i zapytamy też, kiedy to ruszy, czy jeszcze jest szansa na to, że ten plan zostanie zrealizowany. Porozmawiamy także o progach spowalniających. Jak one powinny być oznakowane? Przypomnę, mieliśmy telefon od słuchacza z ulicy Ruskiej, że jest tam próg spowalniający od ponad tygodnia, no i nie ma żadnego oznakowania. Czy tak być może? Dokończymy także rozmowę z Pawłem Adamczykiem, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Sprawa, przypomnę, dotyczy tego, że niektórzy twierdzą, iż jeżeli brakuje regulaminu parku, to nie można ukarać kierowcy, który do tego parku wjedzie samochodem. No nie wszyscy są tego zdania, ale takiego zdania jest na przykład Straż Miejska w Szczecinie. No i zapytamy strażników miejskich właśnie o to, czy Straż Miejska jest najlepszą służbą, którą powinniśmy wzywać, jeżeli ktoś zakłóca spoczynek nocny. To nasze ambitne plany na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować. A zaczniemy od wczorajszej rozmowy Krzysztofa Kuklińskiego dotyczącej akcji Zima. To była rozmowa z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dowiedzieliśmy się, że ciężkie pieniądze miasto codziennie wydaje na tę akcję, ale nie tylko to się naszemu słuchaczowi nie podoba.
Dzień dobry, Leszek Driver. Dzwonię w sprawie akcji Zima. To ja tutaj czegoś nie rozumiem. Miasto płaci firmom MPU i Remondis łącznie 41 tysięcy złotych dziennie za odśnieżanie, a oprócz tego firma Remondis wystawia jeszcze dodatkowo jakiekolwiek faktury za to odśnieżanie? To jest jakiś absurd. To gdzie te pieniądze się podziewają? Co się z tym pieniędzmi dzieje, które codziennie te firmy dostają i nie wykorzystują na akcję Zima? Ani soli, ani piasku, ani paliwa zużytego na odśnieżanie i posypywanie.
Te faktury rzeczywiście są zastanawiające, natomiast sama akcja Zima to jest ryzyko dla każdej firmy, bo ta zima albo będzie, albo jej nie będzie. No i firma musi jednak przygotowywać ten sprzęt. Ten sprzęt musi być w trybie czuwania, musi być gotowy do użycia i to są rzeczywiście koszty. Lepiej dmuchać na zimno. Ja mam nadzieję, że do tego tematu powróci Krzysztof Kukliński. Sławek Orlik już przy telefonie. Idzie telefonować do naszego pierwszego gościa, a my wróćmy jeszcze do wydarzeń sprzed wczoraj, kiedy było szczególnie ślisko.
Chodzę cała potłuczona, obolała, bo wracałam ulicą Strzałowską. Tam, gdzie niegdzie był właśnie zmarznięte placy, że tak powiem, z lodem. Pomimo, że mam buty dosyć dobre, niestety przewróciłam się. Chciałabym tą drogą podziękować młodej, takiej sympatycznej pani z Polic, która mi pomogła. Zawiozła mnie do domu, po prostu jestem jej bardzo wdzięczna. Dzisiaj nie mogę chodzić bardzo, że się czujesz, a ja już mam sporo lat, jestem osobą w średnim wieku.
Również dołączamy się do tych podziękowań, życzliwości nigdy za wiele. Teraz też apel do ludzi dobrej woli. Ten telefon odebraliśmy wczoraj pod czujnym numerem 510-37-32.
Małgorzata Kiecińska, dzwonię ze Szczecina. To jest tak wzruszająca historia. Został skradziony piesek.
Na ulicy Powstańców Wielkopolskich, 66/68, z środka przychodni został skradziony pies.
Chłopcu niepełnosprawnemu, to jest chłopczyk, to jest siostry syn. Mamy dwa pieski w domu. Poszła siostra do przychodni, zostawiła na chwilkę, żeby zanieść receptę. Dwa pieski, starszego i młodszego, w środku przychodni przywiązanego do poręczy. Nie można wejść z pieskami na teren przychodni głębiej, więc zostawiła je przywiązane chwilowo. Jest rozpacz w domu chłopca, jest rozpacz wszystkich w domu. To się stało 22 grudnia. Prosimy kogokolwiek o pomoc. Jeżeli ktoś widział, jak ktoś wychodził z tym pieskiem malutkim, to był taki mały szczeniaczek, podobny do Yorka. Śliczny, zabawny, kochany piesek. Przeszedł traumę za małego, bo został też zabrany z bardzo złych warunków. Tu miał ciepły domek, cudowne warunki, wspaniałych ludzi, którzy go kochali. Chcemy odzyskać tego malucha naszego. Nazywał się Benio. Prześliczny, przecudowny szczeniaczek.
Prosimy o pomoc i rozgłośnienie sprawy. Serdecznie dziękujemy. Numer telefonu 502-161-069.
Powtórzę numer telefonu 502-161-069 albo do nas czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. A propos psów, no właśnie, rozmawialiśmy o szczekaniu, co zrobić, żeby psy nie szczekały. Są też takie metody, ale czy humanitarne?
Halo, dzień dobry, witam Państwa. Mój kolega rozwiązał sprawę w bardzo prosty sposób. Kupił psu obrożę, która strzela go prądem, kiedy szczeka. Po miesiącu stał się cud, pies przestał szczekać w domu. O, jeszcze co jest fajniejsze, obrożę można sterować aplikacją zdalnie. Może takie rozwiązanie będzie najlepsze.
No może będzie najlepsze, jeżeli to psu nie dostarcza zbędnych cierpień, a chyba jednak jakieś dostarcza. Miejmy nadzieję, że jest to prąd, który jest niskiego napięcia, no i że nie dzieje się psu krzywda. No nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie tego problemu. Ten temat na razie zostawiamy, natomiast temat zmieniamy za sprawą naszego pierwszego gościa. Jest nim pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
I oto telefon.
Dzień dobry, nazywam się Elżbieta i ja chciałabym zapytać o uprawnienia Straży Miejskiej, ponieważ w sezonie mamy lokal działający przez 3 miesiące, który jest głośny do późnych godzin nocnych i za każdym razem, kiedy dzwonimy do Straży Miejskiej, uzyskujemy informację, że musimy dzwonić na policję. Niby strażnicy stwierdzili, że cisza nocna obowiązuje od 10, to my już interpretujemy od 23, ale muzyka się kończy często o godzinie 1 w nocy, czasami nawet do 2 w nocy grają i każą nam dzwonić na policję. Wydaje mi się, że to niestosowne, bo po co mamy dzwonić na policję, skoro tam się nic specjalnego nie dzieje. Przeszkadza nam tylko ten hałas nocny. Dziękuję bardzo.
W sezonie, czy też nie w sezonie, jest sprawa zakłócania nocnego spoczynku hałasem, krzykiem. Ja już tutaj pani Joanno cytuję niemalże jeden z artykułów kodeksu.
Artykuł 51.
Właśnie, wykroczeń. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście lepiej, jeżeli ktoś nam zakłóca nocny spoczynek, pomijając właśnie, czy jest to obiekt sezonowy, czy nie, lepiej zadzwonić po strażników miejskich, czy jednak lepiej policjantów? A jeżeli po policjantów, to dlaczego?
Wszystko właśnie zależy od tego, czego dotyczy to zgłoszenie. Bo przede wszystkim, cytując ustawę o strażach miejskich i mówiąc o zadaniach straży, to straże miejskie gminne zostały powołane w szczególności do ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych. Przed audycją rozmawialiśmy, ja chyba opacznie zrozumiałam, bo myślałam, że chodzi tutaj o klasyczną burdę czy zakłócanie spoczynku nocnego w lokalu prywatnym, w mieszkaniu, gdzie nie mamy gwarancji, co odbywa się, czy jest tam jakaś impreza, towarzyszy temu alkohol. W takich przypadkach istotnie prosimy o pomoc policję i raczej staramy się jednak przekierować to zgłoszenie na policję, ponieważ cytowany tutaj artykuł 11 ustawy mówi o tym, że Straż Miejska działa w miejscach publicznych. Trudno uznać tutaj mieszkanie czy lokal prywatny za miejsce publiczne. To po pierwsze. A po drugie, my jesteśmy strażą, jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, ale tak naprawdę jesteśmy urzędnikami, formacją umundurowaną i nie mamy takiej możliwości ochrony osobistej nawet i wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego, jaki ma policja. Nie mamy gwarancji też, co zastaniemy przy interwencji domowej. Zatem na tak zwane domówki faktycznie nie chodzimy. To nie są już kompetencje Straży Miejskiej. Jeszcze raz mówię, porządek w miejscach publicznych i owszem, ale niebezpieczeństwo. To są już kompetencje policji. Jeśli chodzi o zakłócanie spoczynku nocnego w lokalu, rozumiem, że jest to lokal gastronomiczny, rozrywkowy. To są to sprawy, które bardzo często trafiają do Straży Miejskiej. No i faktycznie to są sprawy dosyć trudne, bo zwykle tutaj trzeba udowodnić, że poziom tego hałasu przekracza normę w decybelach, bo ktoś, kto wydaje zezwolenie na funkcjonowanie takiego lokalu w określonym miejscu, po prostu taką decyzję wydał. Zatem trzeba udowodnić, że ten hałas jest ponadnormatywny. To są sprawy trudne. Ja przypominałam sobie kilka takich lokali, gdzie mieliśmy skargi mieszkańców, którzy narzekali na to, że właśnie ta nocna muzyka skutecznie zakłóca im spoczynek nocny. Ale w takich przypadkach istotnie można wzywać Straż Miejską. Czyli jeszcze raz, lokale, gdzie odbywa się działalność gastronomiczna, rozrywkowa i jest zbyt głośna muzyka, można to sprawdzić, można też skierować to do Straży Miejskiej. Awantury domowe, zakłócenie spoczynku nocnego w lokalach prywatnych, prosimy o telefony już na policję.
Tak, pani Anno, ten telefon, który wyemitowałem, rzeczywiście dotyczył Międzywodzia i działalności gastronomiczno-rozrywkowej w tej miejscowości. Tego pani przed audycją nie powiedziałem. Natomiast co do zasady trzeba pamiętać, nieco zmieniając to, co pani mówi, że policja ma jednak większy zakres środków przymusu bezpośredniego, ma też broń palną, to także oddziałuje na ewentualnych sprawców hałasu podczas interwencji. Oczywiście nie zawsze są to środki wymagane, ale lepiej dmuchać na zimne i ja też myślę, że jednak lepiej generalnie, jeżeli do takich interwencji wyjeżdża policja, a nie Straż Miejska. Natomiast tutaj to pytanie dotyczące Międzywodzia, to oczywiście musimy skierować bezpośrednio do Straży Miejskiej właśnie w tej gminie. To jest czas reakcji, 12.17 i jeszcze proszę posłuchać jednego telefonu.
Dzień dobry, Paulina ze Szczecina. Ja dzwonię z taką sprawą. Odwiecznie na ulicy Tomaszowskiej, podczas zebrań w podstawówce, która tam jest, STO, cała ulica Tomaszowska, która jest na zakazie, czyli tam pod wiaduktem, stoi 10 aut, 8 aut, za każdym razem jakieś zebranie dla rodziców. Straż Miejska nigdy nie jest w stanie dojechać wtedy, kiedy stoją te auta, bo mają tyle zgłoszeń, więc jeśli oni dojeżdżają, to już tam nikogo nie ma. Dyrekcja szkoły, z tego co wiem, to też wie o problemie, a i tak notorycznie rodzice parkują na zakazie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Takich miejsc w Szczecinie jest bez liku. To miejsce zapewne, pani Joanno, jest znane strażnikom miejskim. Czy rzeczywiście nie zdarzyło się nigdy dojechać?
Bardzo dobrze znane.
Nigdy nie zdarzyło się dojechać na czas?
Zdarzyło się. Zdarzyło się, bo przeglądałam te statystyki interwencji właśnie na ulicy Tomaszowskiej. Nie tylko szkoła społeczna przysparza tutaj mieszkańcom, a właściwie rodzice dzieci, którzy podjeżdżają na przykład na zebrania, bo mamy tam kilka placówek, nazwijmy to, oświatowych. Są tam jeszcze dwa przedszkola i właśnie szkoła społeczna. Zatem natężenie czy umiejscowienie na jednej małej ulicy tylu placówek może przysparzać, nastręczać trochę problemu w związku z tym, że rodzice przywożą swoje pociechy do tychże placówek. My staramy się pomóc mieszkańcom na tyle, na ile jest to możliwe. Nie będziemy tutaj tłumaczyć kierowców, bo to nie nasza rola. My mamy egzekwować łamanie przepisów, a istotnie jest tam znak, zakaz zatrzymywania. Zatem czasami nam się udaje dojechać na czas. Czasami uda nam się tę sytuację rozładować, ale są to działania doraźne. My nie mamy złudzeń. To jest tylko na chwilę, ponieważ rotacja jest tak To jest zjawisko codzienne, bo przecież codziennie dowożone są dzieci przez rodziców czy do przedszkola, czy też do szkoły. I to są godziny albo wczesne, poranne, kiedy są dzieci przywożone do szkoły, albo odbierane później w godzinach popołudniowych. No nie możemy na pewno postawić tam stałego posterunku, stałego patrolu tylko na tej jednej ulicy. Zatem działamy zdecydowanie w trybie zgłoszeniowym. Staramy się dojechać na czas wtedy, kiedy jest największe natężenie i największy problem i są łamane te przepisy. No z różną skutecznością przyznaję też bez bicia.
Mieszkańcom pozostaje podziałać systemowo. Co to znaczy? To znaczy skierować kroki do swoich radnych osiedlowych, czy bezpośrednio do radnych miejskich i porozmawiać o zmianie organizacji ruchu, czy też poszukać miejsca na ten parking, chociaż to nie będzie proste w tej, prawda, niskiej, ścisłej zabudowie. Tam praktycznie nie wiadomo, gdzie taki parking ustanowić, ale może coś będzie można zrobić oprócz stałych interwencji Straży Miejskiej, żeby problem udało się rozwiązać, chociaż on jest znany od lat, więc odsyłamy słuchaczy z tego rejonu i słuchaczkę, która do nas telefonowała właśnie do Rady Osiedla, czy też do Rady Miasta, również do Urzędu Miasta, żeby od tej strony ten temat ugryźć. Jeszcze prośba, Pani Anno, o interwencję. Ja to prześlę do Pani na skrzynkę mailową. Napisał do nas Pan Tomek. Proszę o interwencję w sprawie niepoprawnie zaparkowanych aut na ulicy Maciejkowej, Kalinowej i Limby. Pan Tomek dołączył zdjęcia. Są to pojazdy parkujące tuż przy przejściu dla pieszych, rzeczywiście ograniczające widoczność. To są ulice Maciejkowa, Kalinowa i Limby. O ile dobrze pamiętam, to jest Warszewo, Osowo,
Małe,
prawda?
Błonia.
Tak, Małe Błonia, tamte
również
rejony.
Doskonale znany rejon Straży Miejskiej, ale bardzo proszę o zdjęcia.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji, a teraz komunikat. Szukamy już zaginionego pieska, a teraz klucze. Napisała pani Dorota. 3 stycznia pod Barrabem znalazłam kluczyki do nowej Mazdy. Udostępniłam na Facebooku, ale nikt się nie zgłosił. Nie jest to jakiś gorący temat, ale może ktoś szuka. Prosimy bardzo, jeżeli ktoś szuka takich kluczyków, to prosimy o kontakt z nami. Czujny 510 37 32, bezpośrednio do studia 510 37 i 36. A teraz problemy ze światłami, które nieustannie się powtarzają pomimo naszych apeli.
Dzień dobry, Paweł Stały, słuchacz Szczecin. Wczoraj jechałem z Goleniowa do Szczecina. Zjeżdżałem z autostrady w Podjuchach o godzinie 20.05. Mijałem skrzyżowanie z ulicą Żeliwną. Wymijał mnie samochód osobowy, który miał zamontowane halogeny w atrapie pomiędzy lampami przed nimi. Oczywiście te halogeny były włączone w całej okazałości. Wczoraj w całym mieście nie było mgły, a jednak kierowca włączył sobie halogeny, żeby sobie doświetlić drogę. Chciałbym przypomnieć, że halogeny przeciwmgielne, jak sama nazwa mówi, służą do oświetlenia drogi w czasie mgły, co wielokrotnie tutaj w audycji było przypominane przez redaktora Wilczyńskiego. Szanowni kierowcy, halogeny nie są po to, żeby doświetlać sobie drogę, kiedy występuje ciemność, całkowita ciemność, tylko służą, żeby oświetlać sobie drogę w czasie mgły. Jadąc z Goleniowa, także zauważyłem na tym około 40-kilometrowym odcinku, doliczyłem się 6 samochodów, które jadą na światłach długich. Dziękuję za uwagę.
Nie oślepiaj, włącz światła mijania, nie oślepiaj, kochany, nie po oczach. Tak kiedyś brzmiała piosenka. A teraz zmieniamy temat, dokończymy wczorajszą rozmowę. Jest z nami pan Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich.
Ja przypomnę, że wczoraj między innymi Krzysztof Kukliński rozmawiał z panem na temat tego, czy ekipy, które przyjeżdżają po śmieci, odbierają pojemniki i opróżniają te pojemniki, powinny sprzątać w wiatach śmietnikowych, czy powinny również podnosić te śmieci z ziemi i je również uprzątać. No i okazało się, że za porządek odpowiada właściciel pojemnika, czy to jest administracja, czy osoba prywatna i fizyczna. I tutaj moje pełne zrozumienie, ale z ciekawym głosem zatelefonował jeden z naszych słuchaczy.
Witam, dzień dobry, ze Szczecina dzwonię i na imię mam Andrzej. Chodzi o taką sprawę, że osobiście zwracam uwagę nieraz i tutaj za Żabką jest po prostu śmietnik. Panowie są wyrzucali śmieci z tych pojemników, rozsypały im się śmieci, chcieli odjechać, zwrócili uwagę, dlaczego ze śmietnika tego pojemnika wysypały się im śmieci, dlaczego oni nie wezmą miotły, nie sprzątną tego, bo to oni zrobili. Nie ludzie z zewnątrz, tylko po prostu ci, którym po prostu te śmiecie wyleciały. Zero reakcji, odjechali, bo oni mówią, że to do nich nie należy. Śmieci im się wysypały, do nich to nie należy, posprzątanie po sobie. Ciekawe, dziękuję.
Panie dyrektorze, wydaje się, że w tym przypadku, jeżeli to panowie właśnie z firmy odbierającej śmieci wysypią te śmieci, to powinni zdecydowanie po sobie posprzątać.
Zdecydowanie powinni, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jeżeli to jest podmiot, który realizuje umowę z gminą, to taki obowiązek uprzątnięcia tych odpadów, które w trakcie odbioru zostały wysypane, leży po stronie wykonawcy, więc tutaj jakby pole do dyskusji jest żadne. To jest obowiązek wpisany literalnie w umowę zawartą przez miasto z wykonawcą. Natomiast mamy czasem do czynienia z sytuacją taką, że ten pojemnik, który jest wyprowadzany do samochodu odbierającego śmieci, jest nasypany z dużą górką i tak naprawdę nie sposób jest wyprowadzić go w ten sposób, żeby nie pozostawić po śmieci. Obowiązek jest, natomiast każdy właściciel, i na to chcę zwrócić uwagę, jeżeli ma kłopot ze zbyt dużą ilością odpadów, które nie mieszczą się w pojemnikach, ma prawo wystąpić do gminy o zwiększenie liczby pojemników lub też o zwiększenie częstotliwości. To są narzędzia, które praktykujemy. Bardzo wielu właścicieli nieruchomości z tego korzysta, bo to jest po prostu kwestia doświadczenia i praktyki na danej nieruchomości. I druga uwaga, bo też często zapominamy o tym, że w umowach, które ma zawarte miasto, obsługujemy przede wszystkim nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości, jakby na których prowadzona jest działalność oświatowa. Nieruchomości prywatne, bardzo często przywoływane sklepy, tak jak tutaj była przywołana Żabka, jeżeli dobrze usłyszałem, zawierają swoje umowy na rynku bezpośrednio, tak, pomiędzy właścicielem czy tam osobą prowadzącą sklep, a firmą. I być może czasem te spostrzeżenia, o których mówią słuchacze, dotyczą tych umów, na które miasto ma wpływ ograniczony. Natomiast zasada, że podmiot, jeżeli nabałagani w trakcie realizacji usługi, powinien posprzątać, jest zasadą, która powinna zarówno w tych, jak i w jednych i w drugich umowach obowiązywać.
Tyle wyjaśnień w tej sprawie. A teraz wróćmy do sprawy parku Kasprowicza ulicy Słowackiego. Tam park jakiś czas temu był rozjeżdżany przez samochody osobowe. Zaczęło się od samochodów dojeżdżających na budowę, ale później zrobił się z tego właśnie miejsca w parku Kasprowicza duży parking. Zostało to miejsce opalikowane i teraz parkingu nie ma, ale w trakcie naszych interwencji w tej sprawie okazało się, że Straż Miejska stoi na stanowisku, że nie może tam podjąć interwencji z tego to prostego powodu, według Straży Miejskiej, że nie ma regulaminu parku. A jak nie ma regulaminu parku, no to Straż Miejska nie może nikogo ukarać. Wobec tego Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta przygotował taki projekt właśnie regulaminów, ale okazało się, że brakuje dokładnych map określających granice tych parków i tak dalej i na razie taki projekt regulaminu nie może zostać zatwierdzony. Pan natomiast, panie dyrektorze, stoi na innym stanowisku, że skoro mamy teren zielony, jest jego właściciel, gospodarz, to wjazd na taki teren samochodem, czy parkowanie samochodu na takim terenie może być spokojnie przez Straż Miejską karane.
Ja chciałbym być bardziej precyzyjny, udzielając odpowiedzi, dlatego że intencja wprowadzenia regulaminu jest dla mnie jasna. Kwestia uporządkowania, czy też zapisania pewnego rodzaju zdarzeń, które mogą wystąpić w przestrzeni publicznie dostępnej, a które nie powinny mieć miejsca, albo sprawca jakiejś szkody powinien za nią odpowiadać. Większość tych zapisów, o których mówili radni Rady Miasta w swoim projekcie, jest określona dzisiaj regulacjami kodeksu wykroczeń lub też innych ustaw, chociażby ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w prawie ochrony środowiska, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Stąd też i w takim kierunku idziemy, żeby te zdarzenia przede wszystkim penalizować w oparciu o istniejące zapisy prawa powszechnie obowiązującego. Jedynie kwestia doprecyzowania obszarów działalności czy administratora terenu, czy służb porządkowych, choćby przywołanej Straży Miejskiej, która ten tytuł będzie miała. I tak jak wczoraj powiedziałem, regulamin, jeżeli miałby być wprowadzony, może mieć bardziej funkcję informacyjną niż tak naprawdę jakby warunkującą możliwość podjęcia interwencji. Tą możliwość już w większości przypadków mamy. Te zapisy kodeksu wykroczeń bardzo precyzyjnie sobie już skwantyfikowaliśmy i to jest kilka co najmniej artykułów kodeksu wykroczeń, które tak naprawdę stanowią podstawę do egzekwowania konieczności przestrzegania określonych zasad. Z taką też propozycją wyjdziemy zarówno do Rady Miasta, rozpoczniemy myślę od naszej merytorycznej komisji, czyli Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przedstawimy to jako pewnego rodzaju jakby sposób działania, również w uzgodnieniu ze Strażą Miejską, bo chciałbym, żebyśmy troszeczkę uciekli z takiej pułapki, w którą powoli zmierzamy, że dzisiaj brak regulaminu jest jedynym elementem, który stoi na przeszkodzie, by pilnować pewnego porządku.
No to właśnie, tak, panie dyrektorze, mamy regulacje na zdrowy prawne. Rozum mamy trawnik, ten trawnik ma właściciela, niech to będzie na przykład zakład usług komunalnych. No jeżeli ktoś wjeżdża na ten trawnik, pomijając, czy to jest park, czy nie, no to prawda, jest w kodeksie wykroczeń odpowiedni artykuł.
To ja go dokładnie w tym momencie, panie redaktorze, mogę zacytować. Artykuł 144, paragraf 1 kodeksu wykroczeń mówi o tym, kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności poprzez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawniki lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagane. No to jest dokładnie jakby przepis mówiący o tych sytuacjach, o których rozmawiamy. I teraz pamiętajmy też o zasadzie tworzenia prawa. Delegacji do stworzenia regulaminów parków zieleńców w żadnej ustawie wprost nie mamy. Można przywołać oczywiście jakby delegację ustawową związaną ze sferą jakby działalności komunalnej i tego jakby obszaru. Natomiast wprost, w mojej ocenie, ale też po konsultacji z prawnikami, tak naprawdę powinniśmy posługiwać się kodeksem wykroczeń jako tym podstawowym aktem prawnym, powszechnie obowiązującym, którego nie można, bo też wojewoda może nam zakwestionować też niektóre zapisy, jeżeli one będą powtarzaniem regulacji prawa powszechnie obowiązującego. Ja przypomnę tylko, że mieliśmy i myślę, że też jakby radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pamiętają nasze prace wspólne nad regulaminem utrzymania czystości i porządku, który jest jakby określony w swoim zakresie ustawą utrzymania czystości i porządku. I tam były próby szerszego wskazywania pewnych zakazów dla mieszkańców, czy też dla właścicieli nieruchomości. I wojewoda decyzją nadzorczą uchylił część zapisów, wskazując, że mamy już odniesienie wprost w ustawie, stąd nie można tak naprawdę przenosić tego na prawo lokalne. I moim zdaniem powinniśmy spróbować taką rozmowę wspólnie z radnymi, z inicjatorami tego projektu przeprowadzić, również jakby z udziałem Straży Miejskiej jako tej jednostki podległej panu prezydentowi, która tak naprawdę pokaże sposób działania, a to, co jest kwestią związaną z funkcją regulaminu, bardziej potraktować informacyjnie dla tych, którzy korzystają z tych przestrzeni publicznych, a którzy korzystają nie zawsze w zgodzie z ich przeznaczeniem.
Czyli czekamy, panie dyrektorze, na efekty spotkania. Mnie też się wydaje, że ten obecny stan prawny wystarczającym jest do tego, aby skutecznie egzekwować prawo i zakaz parkowania na terenie parku. Nie jest do tego potrzebny regulamin. No, zobaczymy, jakie będą efekty spotkania. W każdym razie czekamy też na regulaminy, chociażby...
Ja jestem dobrej myśli, dlatego że intencje są też same. I tak jak rozumiem pomysł, czy tą propozycję skierowaną ze strony radnych Rady Miasta, dokładnie do tego samego zmierzamy. Pytanie jakby o to, w jaki sposób, a myślę, że ponieważ jesteśmy w takim okresie zimy, tuż przed, za chwilę mam nadzieję, wiosną, że ten okres najbliższych tygodni powinien dać nam jakby szansę na wypracowanie tej ścieżki po to, żebyśmy chronili tą przestrzeń, bo miasto ponosi duże koszty na to, żeby rewitalizować te obszary i udostępniać je mieszkańcom w taki sposób, aby służyły przede wszystkim rekreacji, wypoczynkowi. Niestety jakby niektórzy, szczególnie użytkownicy samochodów, troszeczkę traktują alejki w parku jako kawałek jezdni czy przedłużenie drogi publicznej.
Pan Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. To jest czas reakcji. 12:36, a przy naszym telefonie kolejny gość. Nie jest nim pan Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, my podajemy taką informację. Teatr Polski wydzierżawił od opery na zamku halę namiotową przy ulicy Energetyków w Szczecinie. Umowa została podpisana na rok z możliwością przedłużenia. Jaki pomysł ma pan, jaki pomysł ma Teatr Polski na zagospodarowanie tego miejsca?
Głównie chcielibyśmy naszą ofertę skierować do tej części szczecińskiej widowni, dla której stosunkowo chyba jest mało propozycji, to znaczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15-16 lat. Mamy tu na myśli przedstawienia, które popularnie nazywają się bajkami, ale też nie tylko. Myślimy tu o pewnej ofercie edukacyjnej. To za chwilę dosyć będzie precyzyjnie opracowane i przedstawione w naszej ofercie repertuarowej. Ponadto myślimy również o tych przedsięwzięciach teatralnych, które zwyczajnie nie mieszczą się w naszych warunkach. My mamy bardzo małą scenę i bardzo małą widownię. W związku z tym dla dużych produkcji po pierwsze nie jest to często opłacalne, ale też ta przestrzeń nie spełnia takich wymogów przestrzennych, jakich potrzebujemy w przypadku wystawiania dużych przedsięwzięć, takich powiedziałbym inscenizacji jakichś szekspirowskich, wielkich, epickich realizacji, jak również przedstawień muzycznych, w których można powiedzieć w jakimś stopniu nasz teatr się specjalizuje. Przypomnę kawiarenkę Hemar czy stacyjkę Zdrój, ale też inne przedstawienia, które jak opery za trzy grosze, które o te muzyczne konteksty nosi gdzieś tam bardzo nasz teatr upomina.
Opera szacowała koszty utrzymania namiotu, panie dyrektorze, na 60-70 tysięcy złotych. Czy umowa z Urzędem Marszałkowskim jest tak skonstruowana, że teatr udźwignie te koszty? Miesięcznie 60-70 tysięcy złotych, żeby było jasne.
Tak, myśmy dosyć to... No ktoś musi to, powiedziałbym, ten budynek utrzymać. Jak nie będzie to teatr, będzie to każda inna instytucja. Ja myślę, że... Po pierwsze, częściowo dostaliśmy na to dotację. Myślę, że ona pokryje te najbardziej istotne elementy tego utrzymania, jak prąd, ciepło, etc. i takie różne inne rzeczy. Dodatkową, drobną obsługę do tego przedsięwzięcia. Ale też myślę, że przez te lata wszyscy i poprzednicy nauczyli się, jak w takim miejscu mądrze pracować i jak funkcjonować, żeby wprowadzić pewne oszczędności. Myślę, że ta analiza, której dokonaliśmy, no jest sensowna i uda nam się przepłynąć, jakoś tak powiedziałbym, bezpiecznie po tym okrętem po nowej naszej rzeczywistości.
Posłuchajmy sceptycznego głosu naszego słuchacza.
Witam, Marek z tej strony. No właśnie słyszałem w radiu, że nasza słynna opera namiotowa zostanie przemianowana na Teatr Polski i będą tam przedstawienia. Ostatnio został niedopuszczony jeden z koncertów Maryli Rodowicz ze względów bezpieczeństwa. Ciekawy jestem, kto będzie ponosił koszta utrzymania takiego molocha, renowacji tego, żeby spełniał wszelkiego rodzaju warunki bezpieczeństwa. Tym bardziej, że mają tam się odbywać przedstawienia dla dzieci szkół. Więc zastanawiam się, czy jest sens utrzymywania tego, czy nie lepiej to rozebrać, zaplanować coś innego, coś konkretniejszego, ciekawszego, którego nie trzeba będzie utrzymywać. Dziękuję, życzę miłego dnia.
Wyjaśnię słuchaczowi, że w tym miejscu ma być zbudowane rondo, ale to po 2020 roku, więc jeszcze trochę czasu zostało. A propos, panie dyrektorze, tych przepisów przeciwpożarowych. Tutaj uda się wszystkie sprawy wyprostować ze strażą pożarną?
One już dawno zostały wyprostowane. Ja myślę, że no przecież ta hala działa od kilku lat i to była jedyna sytuacja, w której nie dopuszczono do koncertu. Ja nie mam, powiedzieć, żadnych upoważnień do tego, żeby komentować tę sytuację, dlaczego tak się stało, bo to jest sprawa między tym, kto wynajmował salę, a strażą pożarną. I oczywiście każda impreza w jakiś sposób jest specyficzna. Myślę, że właśnie ta specyfika tej imprezy spowodowała jakieś nieporozumienia, ale obiekt jest dalej używany i dalej spełnia wszystkie wymogi. Nie zamierzamy w naszych propozycjach kusić się o jakieś takie przedsięwzięcia, które mogłyby narażać bezpieczeństwo. Absolutnie.
Nie. Hala stanęła w 2011 roku. Jej wymiary to 78 metrów długości, 38 szerokości i 19 wysokości w najwyższym punkcie. Proszę powiedzieć, kiedy pan planuje, czy już są takie plany, pierwszy spektakl pod egidą Teatru Polskiego właśnie w tym miejscu? I dodajmy, że Teatr Polski nie wyprowadza się ze swojej dotychczasowej siedziby.
Nie wyprowadzamy się, poszerzamy tę ofertę. Pierwsza premiera powinna się odbyć na początku marca, chyba drugiego. Będzie to bajka, będą to przygody rozbójnika Rumcajsa. Taki musical dziecięco-młodzieżowy o przygodach pewnego miłego, wesołego, bardzo rozbójnika, którego pewnie pamiętamy z kreskówek kiedyś w telewizji.
Oczywiście, że pamiętamy, nie wiem, jak najmłodsze dzieci, no chyba rodzice, mam nadzieję, również emitują dzieciakom, pokazują właśnie tę starą kreskówkę. I jeszcze jedno pytanie, bo kilkakrotnie dzwonił do nas słuchacz, myślę, że miłośnik teatru, i pytał o rozbudowę, przebudowę Teatru Polskiego. Można by za Wyspiańskim powiedzieć, teatr, mój widzę, ogromny. My, publikując informacje o planach przebudowy teatru, zresztą na naszej stronie internetowej, właśnie teraz w audycji Czas Reakcji, zakładka Audycje Czas Reakcji, jest jedno ze zdjęć z wizualizacji, jak to by miało pięknie wyglądać. Zatytułowaliśmy informację z lipca 2014 roku: Teatr Polski jak paryski Louvre, bo ma być dużo szkła, dużo w podziemiu, ale no po prostu piękny, piękny obiekt. Całość tej inwestycji to koszt 54 milionów złotych, tak państwo zakładali, i część miała pochodzić z funduszy unijnych, ale potem pojawiła się informacja, że niestety na razie brak pieniędzy na tę wizjonerską, wspaniałą przebudowę. Proszę powiedzieć, czy nadal brak jest tych pieniędzy i nadal brak nadziei na realizację tego pięknego projektu?
Nadzieja jest ciągle. My jesteśmy gotowi do tej rozbudowy cały czas i przygotowani. Natomiast rzeczywiście w tym budżecie są jakieś braki, może nie stuprocentowe, może jakieś 30-40%, może czasami trochę większe, czasami trochę mniejsze. No, ale one są. Myślę, że brakuje może nam wsparcia gdzieś, powiedziałbym, z tych wyższych zarządzających półek, to znaczy mam tu na myśli na jakieś organy, które mogłyby zadecydować o tym pewnie w Warszawie. Jesteśmy troszeczkę skazani na taki lokalny jedynie w tej chwili z niewielką pomocą Unii, może z większą mniejszą lub mniejszą pomocą Unii aspekt tej całej sprawy, ale ja tu sam nie jestem w stanie o tym zadecydować. Pan marszałek, wiem, że robi co może, żeby spiąć ten budżet, ale pewnie potrzebujemy trochę szczęścia i pewnie jakiegoś wsparcia, a sądzę, że bardzo by ono byłoby potrzebne, bo to dla Szczecina byłby niezwykły, piękny obiekt, no, wpisujący się, no, powiedziałbym, w ten pejzaż powstających nowych, wspaniałych miejsc kultury, i to niewątpliwie znowu by uniosło nas i duchowo, i intelektualnie, i dowartościowało, no i podniosło poziom tego wszystkiego, co w przyszłości powinno się w takim mieście jak Szczecin w sprawach artystycznych dziać i odbywać.
To, o czym pan dyrektor mówi, właśnie można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Ja rozumiem, że to nie państwo jako Teatr Polski możecie występować o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prawda? To Urząd Marszałkowski.
Tak, tak. Niestety my nie jesteśmy czynnikiem, który może podjąć aż takie wielkie ryzyko. No za mali jesteśmy do takich finansowych historii.
No tutaj się kłania nam zapewne polityka, należy się też domyślać. No miejmy nadzieję jednak, że ten pan mówi, że nadzieja jest zawsze, i przy tym pozostańmy, że ten projekt będzie oby jak najszybciej zrealizowany, a na razie przed Teatrem Polskim wyzwanie, zagospodarowanie w sensie artystycznym opery, namiotu opery, który zresztą już od dosyć dawna opery namiotem nie był, bo przypomnijmy, opera już jest odremontowana i piękna. Dobrze, że ten namiot jest zagospodarowany. On będzie funkcjonował do czasu, kiedy nie rozpocznie się budowa ronda w okolicach ulicy Energetyków. Dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę.
Dziękuję.
Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie. To jest czas reakcji. A my zmieniamy temat. Tym razem przy naszym telefonie jest pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I telefony w sprawie progów spowalniających. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Proszę pana, chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda z tymi właśnie zwalniaczami na ulicach, ponieważ mieszkam na Pomorzanach i zwróciłem uwagę, że na Ruskiej jest zwalniacz postawiony, nie wiem, o tydzień, półtora, nie ma żadnego oznakowania. Czy to się stawia i się nie oznacza takie zwalniacze tak zwane? Dziękuję.
Paweł, Szczecin. Chciałem odnieść się do tych leżących właśnie policjantów na przedstawie koło przedszkola. Dramat. Tam prawie pół metra człowiek podskakuje, jak wiedzie delikatnie szybciej na ten próg. Pozdrawiam.
Zacznijmy od ulicy Ruskiej. Panie Arkadiuszu, czy próg spowalniający może być nieoznakowany znakami pionowymi?
Może być nieoznakowany znakami pionowymi, jeżeli jest on w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania. Przypominajmy, że w strefie ruchu, tak jak tu 9 maja Ruska po przebudowie zostało wprowadzone oznakowanie tempo 30, a więc powstała strefa ruchu z maksymalną prędkością 30 km na godzinę. I znaki te są postawione na wjeździe i na wyjeździe z tej strefy. Więc na tej terenie, jeżeli zostanie postawiony jakikolwiek kruk zwalniający podrzutowy i on jest przekwalifikowany do prędkości do 30 km na godzinę, nie ma potrzeby jego znakowania. Natomiast jeżeli są to progi na drodze publicznej, gdzie prędkość administracyjna obowiązuje 50 na godzinę, to oczywiście, tak jak ulica Wierzbowa w Szczecinie, tam mamy przy progach ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, czyli do prędkości progu, który pozwala na ograniczenie prędkości właśnie do takiej, a nie innej.
Przypomnijmy, że próg spowalniający służy uspokojeniu ruchu, jest to poprzeczna wypukłość na jezdni, no i są one robione z tworzywa sztucznego, często z gumy, z kostki betonowej, ograniczają prędkość najwyżej do 20 lub 30 km na godzinę, ale są też takie, które ograniczają do 10. No i są te nietypowe progi zwalniające, o których pan wspomniał w kontekście Wierzbowej, to próg wyspowy przyjazny autobusom, to jest taki próg, właśnie taka prostokątna wypukłość na jezdni o szerokości takiej, która umożliwia autobusowi przejazd nad progiem bez wpływu na jego ruch, a samochodom osobowym nie, ze względu na ich węższy rozstaw kół. Drugi słuchacz mówił o tym, że można sobie zniszczyć opony o ostry próg. Myślę, że jeżeli jedziemy z odpowiednią prędkością, to chyba nic takiego nie grozi.
Nie znam zdarzeń, gdzie doszło do uszkodzenia opony przy progach zwalniających, natomiast dochodziło do takich historii, gdzie z nadmierną prędkością kierowca, najeżdżając na próg spowalniający, dohamowywał samochodem. Niestety wtedy następuje ugięcie, sprężyste zawieszenia, więc samochód pikuje w dół i zdarzało się, że uderzały te samochody miską olejową, niszcząc miskę olejową, zgniatając ją lub łamiąc. I takie historie się zdarzały. Przypominam kierowcom, prędkość administracyjna zawsze jest oznakowana znakami drogowymi i niestety to, że dzisiaj była wyższa, nie znaczy, że jutro będzie taka sama obowiązywała. Szczecin jest na etapie modernizacji dróg i zmiany organizacji ruchu, tak jak Wały Chrobrego, tak jak właśnie 9 Maja Ruska. Wprowadzane są systematycznie tempo 30 i tych ograniczeń do tej prędkości 30 będzie coraz więcej. Tak samo będzie coraz więcej skrzyżowań równorzędnych. I tutaj jako kierowcy musimy zwrócić uwagę na to oznakowanie. Nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki drogowe i stosujemy się do tego oznakowania.
Tu pan Piotr jeszcze a propos progów spowalniających napisał o tym, że kwadratowe spowalniacze na Spiskiej koło działek przy Lidlu na ulicy Nowowiejskiej Bezrzecze też są niebezpieczne dla zawieszenia pojazdów, ale tak jak mówiliśmy, panie Arkadiuszu, jeżeli jedziemy z odpowiednią prędkością, to trudno raczej mówić o tym, że są one dla naszego pojazdu niebezpieczne. I teraz druga jeszcze sprawa, ważna sprawa. Jak pan zapewne wie, tak jak i wszyscy słuchacze, którzy odetchnęli z ulgą, nie ma już buspasa na ulicy Gdańskiej w związku z przebudową, remontem na razie jednej nitki trasy zamkowej. No właśnie, ale zostały żółte znaki, czyli znaki poziome na jezdni. Posłuchajmy.
Andrzej z drugiej strony, kierowca. Mam takie pytanie. Wracałem 9 stycznia wieczorem z trasy. Jechałem na basen górniczy i zastanowiła mnie jedna rzecz. Wjechałem sobie na lewy pas, jadąc od strony basenu górniczego w kierunku centrum, w kierunku trasy zamkowej. I chciałbym, żebyście mi pomogli odpowiedzieć na to pytanie. Jadąc lewym pasem, tak zwanym bus pasem, który został udostępniony kierującym, ale oznakowanie pionowe mówi, że jest zlikwidowany bus pas. Ale chciałbym się spytać o oznakowanie poziome. Mamy ciągłą żółtą linię. Jak to wygląda, jak jadę lewym pasem i chciałbym zmienić na prawy pas i przekraczam tą ciągłą linię? Czy łamię przepisy ruchu drogowego, czy dokonuję wykroczenia, czy nie? Bo policjant nie potrafił mi odpowiedzieć. W Zarządzie Transportu Miejskiego też nie potrafili mi odpowiedzieć. Dziękuję.
Sprawdzimy, czy pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie potrafił odpowiedzieć. Mamy taką sytuację. Buspas nie obowiązuje, ten znak jest tam przekreślony. Natomiast mamy żółte, poziome znaki na jezdni, linię ciągłą. Czy możemy ją przekraczać, czy nie?
Oczywiście, że nie. Stosujemy się do organizacji ruchu. Pamiętajmy, żółta organizacja ruchu jest to organizacja czasowa, którą się stosuje przykładowo na czas remontu.
I nadrzędna do białej, że tak powiem.
Oczywiście, że ona jest nadrzędna i ona tylko obowiązuje. Gdyby zarządzający ruchem chciał zlikwidować tą linię żółtą, to oczywiście albo powinno być czasowo w tej chwili X-ami ona przekreślona w innej barwie naklejone paski i wtedy ona by nie obowiązywała. Z tego, co ja się orientuję, niestety takie zamieszanie jest tylko dlatego, że tak do końca miasto nie było zdecydowane, czy likwidować ten buspas, czy też nie. Ze względu na to, że było dużo zapytań i interpelacje ze strony radnych co do buspasa, została wprowadzona czasowa jakby organizacja, czyli zdemontowany pas, buspas i dopuszczony ruch kołowy dla wszystkich użytkowników, tylko po to, żeby zobaczyć, czy to zda egzamin. Na dzień dzisiejszy wiemy, że ta organizacja zdaje egzamin i mam taką cichą nadzieję, że w najbliższym czasie te żółte linie, czyli czasowe organizacje znikną i wszystko wróci do życia. Nie likwidowali tego malowania tylko ze względu na to, że nie do końca było wiadomo, czy się spełni ta zmiana i czy ona wpłynie korzystnie na rozblokowanie ruchu wjazdowego. W związku z powyższym, dlatego ona została. Na dzień dzisiejszy wiemy, że udało się, mamy lepszą płynność, nawet dla komunikacji miejskiej,
Panie
czego
Jarku,
się najbardziej obawiamy. Panie
Jarku, króciutko, bo zostało
lepiej.
Nam 30 sekund. Ulicy Gdańskiej mamy od pana Antoniego mail. Lewym pasem właśnie po tym dawnym buspasie jedzie autobus na estakadzie pomorskiej. No i pan pyta, czy kierowca był pierwszy dzień w pracy. Przecież to blokowanie ruchu. Czy ten autobus powinien jechać lewym pasem, czy też powinien jechać pasem środkowym albo prawym?
To znaczy wiadomo, że ustawa, przepis prawo ruchu drogowym mówi, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, a kierującego obowiązuje jazda jak najbliżej prawej krawędzi. To jest takie przyzwyczajenia. Chodzi też o jakby szybszą tą komunikację, o zachęcenie mieszkańców do tego, żebyśmy korzystali z komunikacji miejskiej. Więc te autobusy, nie ma buspasa, to znaczy niby on jest, ale go nie ma. Czyli jest dostępny dla wszystkich, ale tak samo dla autobusów. Nie możemy wyłączyć, że autobus już po tym buspasie jeździć tak naprawdę nie może.
Ale powinien jechać prawym pasem. Dziękuję bardzo.
Dokładnie, zgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo.
To był czas reakcji.